chcemy słuchać Bożego Słowa teraz. I muszę wam powiedzieć, że kiedy w tygodniu modliłem się i rozważałem to słowo, które nieraz rozważałem, jest to podobieństwo, tak to jest przynajmniej przetłumaczone, czy inaczej, przez redaktorów, tłumaczy biblijnych, to jest ten dopisek jest dodany do Biblii. To nie jest tekst biblijny, podobieństwo o siewcy, tak jest zatytułowane. Ale nie wiem, czy to jest podobieństwo o siewcy, czy to jest podobieństwo bardziej o glebie ludzkiego serca. Bo bardziej ten fragment dotyczy gleby niż siewcy. Czwarty rozdział Ewangelii Marka. Od pierwszego wiersza będę czytał. Do wiersza 9. I później od 13 do 20. I znowu począł nauczać nad morzem. I zeszło się do niego mnóstwo ludu. Tak iż musiał wstąpić do łodzi i usiąść w niej na morzu, a cały lud był na lądzie nad brzegiem morza. I nauczał ich wielu rzeczy w podobieństwach. I tak mówił do nich w kazaniu swoim. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padło jedno na drogę i przyleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i szybko wzeszło, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostało spieczone, że nie miało korzenia, uschło. Inne znowu padło między ciernie. A ciernie wyrosły i zadusiły je i owocu nie wydało. A inne padło na ziemię dobrą. Wzeszło, wyrosło i wydało owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. I mówił, kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha. I od 13 wiersza, i rzekł im, nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, do których gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasianymi na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali. Gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. Owymi zaś, którzy są zasiani na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny i 60-krotny i 100-krotny. Tak zastanawiałem się nad tym tekstem i rozmyślałem, mówię, Panie, ten tekst jest tak jasny, właściwie tyle razy jest omawiany. Ale Bóg zwrócił moją uwagę na tą jedną sentencję na końcu tego podobieństwa, wiersz 9. Kto ma uszy? Kto ma uszy, niechaj słucha. To ten nakaz, czy to wezwanie Jezusa Chrystusa zwróciło moją uwagę. I zadałem sobie pytanie, co Pan chce, żebym ja usłyszał, czytając to podobieństwo? Co Bóg chce, żeby każdy z nas osobiście usłyszał, kiedy On to podobieństwo wypowiedział? Co mam słyszeć? Pod warunkiem, że mam uszy. Prawda? Jak chwycimy się, sprawdzimy, myślimy, mam uszy. Ale to jest za mało. Bo kiedy Jezus mówi, kto ma uszy, myśli o czymś daleko głębszym niż tylko o naszym zmyśle słuchu, niż tym narządzie słuchu, który mamy. Wierzę, że Jemu chodzi o tą wewnętrzną część naszej istoty, czy jestem człowiekiem zdolnym do słuchania Bożego Słowa, tego, co Bóg do nas mówi. Wierzę, że ci, którzy należą do Pana, chcą słyszeć Pana. Wierzę, że chcecie słyszeć Boga przemawiającego do was bezpośrednio. W taki sposób, że wiecie, że Bóg do was przemawia. Ja przynajmniej tego oczekuję. Ja przynajmniej tego się spodziewam. Więcej, ja proszę o to, Panie, ja chcę słyszeć Twój głos. Mów, Panie, Bo sługa Twój słucha. To jest Słowo Boże. Śpiewamy pieśń według Bożego Słowa. Oto chcę słyszeć Pana, który chce mi coś powiedzieć. I dobrą rzeczą jest, właściwą rzeczą jest, kochani, kiedy zatrzymujemy się czasami w naszej drodze, w naszej pielgrzymce, aby posłuchać tego, co Bóg chce mi powiedzieć. My czasami pędzimy jak ten świat. Czasami zapamiętujemy się w pracy, w służbie dla Boga, jakby gubimy Pana. On się zatrzymał, a my pędzimy dalej i my jesteśmy właściwie prawie, że zdolni powiedzieć: Panie Boże, nadąż za mną, aby jeszcze zrobić to czy tamto. Ale to nie my prowadzimy Boga. To On jak pasterz chce nas prowadzić na swoje pasze i chce, żebym słyszał Jego głos. I czasami jako ludzie wierzący desperacko potrzebujemy słyszeć, co mówi Pan. Pamiętam, miałem takie przeżycie, nieraz miałem takie doświadczenia różnego rodzaju, dlatego że Bóg w tak różny sposób do nas przemawia. Ale pamiętam, jak siedzieliśmy w ławce w zborze w Ustroniu i miałem być wprowadzony w urząd pastora. A mój umysł był wypełniony różnego rodzaju wątpliwościami i pytaniami. I mówiłem tak w moich myślach: Boże, to jakaś pomyłka. Ja nie jestem godzien, żeby być pastorem tego zboru. Boże, chyba ludzie jakoś to dziwnie zrobili, że nagle znalazłem się w tym miejscu. Co się ma stać za chwilę? Ja mam być wprowadzony w urząd pastora. Panie, to chyba jakaś pomyłka. Wyobrażacie sobie? Siedzę, a w moim umyśle jest totalne zamieszanie, burza, pytania, wątpliwości i takie poczucie: nie jestem tego godzien. A wtedy na tej ordynacji przypadkowo, bo nie ma u Boga przypadków, znalazł się sługa Boży, ewangelista, który w pewnym momencie wziął mikrofon i zaczął prorokować. To nie ty siebie wybrałeś, ale ja ciebie wybrałem. I ja cię postawiłem tutaj. Wiecie, kiedy on mówił, to jedna wątpliwość za drugą, jak przez Słowo Boże została zbijana, a moje serce wypełnił pokój i świadomość, że to nie jest ze mnie, ale jest to od żywego, prawdziwego Pana. My potrzebujemy słyszeć czasami wyraźnie głos Pana. Kto ma uszy? Kochani, chciałbym dzisiaj, żebyśmy doszli do tego przekonania i świadomości i tego wyznania: Boże, chcę mieć uszy, które słyszą Twój głos. Bóg mówi w różnoraki sposób. Biblia mówi w liście do Rzymian, że Bóg przemawia generalnie do całej ludzkości poprzez dzieło swojego stworzenia. W liście do Rzymian w 1 rozdziale od 18 wiersza. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Czy wiecie, że od rana do wieczora na obliczu całej ziemi rozlega się wielki głos Boga do całej ludzkości i Bóg manifestuje swoją wielkość i chwałę poprzez to, co stworzył, aby ludzie usłyszeli ten głos. Ale zobaczcie, ilu ludzi słyszy ten głos. Jest taki fizyk, chyba ateista, Hawkins. On totalnie neguje istnienie Boga. Jest reklamowany, promowany, prawda? I on się czasami gdzieś tam wypowiada i tak dalej. Może znaleźli teraz nową planetę, dwa razy większą od Ziemi, może tam jest życie i tak dalej, ale on nie bierze pod uwagę, widząc ten bezmiar, ten bezkres, tą potęgę, że Bóg jest. To jest krzyk Boga. Jestem! Słuchajcie, ludzie, jestem. To nie mogło tak samo z siebie powstać. Nie może funkcjonować i pracować jak w zegarku. Ale tam każda gwiazda ma swój tor, ma swoją orbitę, ma wszystko określone, a Biblia mówi, że jeszcze Bóg każdej nadał imię i wzywa każdą po imieniu. Bóg przemawia do nas czasami słyszalnym głosem. Ja nie słyszałem Boga. Wiecie, nie słyszałem Boga, który głosu, w sensie fizycznym, że Pan do mnie przemówił. Ale tak jest. I niektórzy mówią, tak, Pan do mnie przemówił. Nie jest tak, że Bóg nie ma możliwości porozumieć się z nami w ten sposób. Pamiętacie? Mojżesz zbliża się do krzewu ognistego i Pan do niego mówi. Zostań, zdejm obuwie i on słyszy Boga. Izajasz ma objawienie chwały Bożej, widzi niebo otwarte i Pana siedzącego na tronie i doszło go słowo, kogo poślę i kto pójdzie. Saul z Tarsu jeszcze nie wierzy w Chrystusa, jest pełen nienawiści do Chrystusa i do Kościoła, jedzie do Damaszku i nagle światłość z nieba go ogarnia. I rozlega się głos, Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz? Bóg ma tysiące sposobów, żeby do ciebie i do mnie mówić. Pytanie jest jedno, czy ja mam słuch, aby słyszeć Boga przemawiającego? Czy chcę mu słyszeć Pana? Czy chcę mu słyszeć to, co mi chce powiedzieć? Niektórzy mają sny i widzenia. Do Józefa Bóg przemówił przez sny. Nie tak jak do jednego brata, który był na konferencji dla pastorów. Położył się w kampingu spać jeszcze z dwoma innymi braćmi i wiecie, tak zaczął chrapać, że ci, którzy spali razem z nim, mówili, to jest po nocy i go tak poruszali go za ramię prawej, mówią, obróć się na prawy bok. No i on się posłusznie obrócił, nieświadomy, prawda? Ale chyba chrapał dalej. Rano się obudził, mówi, bracia, miałem widzenie. To było przewidzenie, ale on myślał, że miał widzenie. Anioł przyszedł do mnie, klepnął mnie w ramię i kazał mi się przewrócić na prawy bok. Tylko nie rozumiem, całą noc rozmyślałem, dlaczego na prawy. To nie było widzenie, to było przewidzenie. To były jakieś jego myśli, ale wiemy, że Bóg przemawia przez sny. I muszę wam powiedzieć, miałem prorocze sny. Miałem ludzi, którzy przychodzili do mnie dzień wcześniej. Mówi, pastorze, miałam sen i widziałam dokładnie to, co wydarzyło się następnego dnia, łącznie z osobami, kolorem sukni, wszystko. Pan mówi. Pytanie jest, czy ja chcę słyszeć Pana? Czy ja chcę słyszeć Jego głos? Słowo Pana. Chociaż jest, zwróćcie uwagę, słowo Pana jest pełne mocy Bożej i życia Bożego. Ta Biblia, Pismo Święte, nie jest zwykłą księgą. Jest natchniona przez Ducha Świętego, zapisana przez ludzi, pod Jego inspiracją. Ale to słowo ma taką moc, że przekonuje nas, grzeszników, że jesteśmy zgubionymi ludźmi. To słowo pokazuje nam, że jest jedyna droga do Ojca, to jest Jezus Chrystus. Że zostaliśmy drogo wykupieni i tak dalej, i tak dalej. To słowo ma potężną moc. A jeżeli ma taką moc, to dlaczego cały świat nie jest nawrócony? To dlaczego wszyscy nie idą za Nim, skoro ono ma taką moc? Bo brakuje jednej rzeczy. To słowo Boże, Boga żywego, potrzebuje dobrego gruntu ludzkiego serca. Ono ma moc, ono ma siłę. Ja pamiętam, jak David Wilkerson mówi, głosiłem w jednym z parków, chyba tym głównym tam na Manhattanie, w Nowym Jorku, i mówi, kiedy głosiłem Ewangelię, jakiś narkoman stanął pod podium, przyszedł do mnie i zaczął wyzywająco mówić, hej, kaznodziejo, jeżeli jest coś mocniejszego od narkotyku, to wtedy możemy rozmawiać. I wiecie, wtedy moc Boża stąpiła, że ten narkoman, biedny, młody człowiek, gdzieś tam w krzakach, cały się trząsł jak osika i doświadczył, że Boża moc jest większa niż narkotyk, który brał. Oto słowo Pana ma moc. On rzekł i stało się. Biblia mówi, że jest lekarstwem dla całego naszego ciała. A więc kiedy bierzesz słowo Pana, z wiarą przychodzisz do tego słowa i bierzesz go do swojego życia, ono ciebie leczy, uzdrawia. I wielu ludzi, czytając Boże Słowo, czytając o tym, że Pan jest lekarzem, że Pan uzdrawia, po prostu zaufali Bożej łasce, zaczęli to temu Słowu ufać i wierzyć i Bóg dotykał ich i uzdrawiał ich i zostali uzdrowieni. Słowo ma moc. Może uzdrawiać i uzdrawia. To słowo nas uwalnia i wyprowadza do wolności, do prawdy. Ale moi drodzy, to samo słowo, kiedy nie jest przyjęte przez nas ludzi, kiedy jest zlekceważone przez nas ludzi, pamiętajcie, że z tym samym Bożym Słowem kiedyś spotkamy się na sądzie. Jezus w Ewangelii Jana w 12 rozdziale powiedział: słowo, które głosiłem, sądzić was będzie w dniu ostatecznym. Słuchajcie, słowo, które głosiłem, sądzić was będzie w dniu ostatecznym. Nie to, co dana denominacja mówiła. Słowo Pana będzie nas osądzać w dniu ostatecznym. Tak więc, kto ma uszy? Kiedy Jezus pyta, kto ma uszy, czy też czyni takie wyzwanie, kto ma uszy, to chodzi o kogoś, kto naprawdę chce słyszeć Pana. I czasami dobrą rzeczą jest dla nas, Bożych dzieci, po prostu zrobić jedną z najważniejszych rzeczy, żeby usłyszeć Boga. Wiecie, jak się ta rzecz nazywa? Wyciszenie. Po prostu, kiedy zostawiasz wszystkie inne rzeczy, kiedy mówisz tak, ja muszę iść przed oblicze Pana, ja muszę szukać Pana, ja muszę wołać do Niego, ja chcę usłyszeć, co On mi powie. Odnośnie mojego życia, odnośnie mojej służby, odnośnie tego, co mam robić i tak dalej. Ja chcę słyszeć Pana. A więc jeżeli chcesz, jeżeli się wyciszasz, wiecie, my żyjemy cały czas pośród ogromnego zgiełku, różnego rodzaju natłoku informacji. Czasami sami się pakujemy, oglądając, patrząc, spędzając różnie czas, że mamy głowę pełną różnego rodzaju informacji, ale pustą, jeśli chodzi o Boże Słowo. I wtedy już nie Boże Słowo wypełnia nasz umysł i nasze serca, ale wypełniają wszystkie inne treści. Dobrą rzeczą jest zatrzymać się, wyciszyć się przed Bogiem. Przecież Panie, wiecie, możesz być w pracy i być wyciszony. Możesz coś robić i być ciągle wyciszony, bo wewnętrznie, w umyśle jesteś skoncentrowany. Ja chcę słyszeć Boga. Robisz to, co robisz, ale z drugiej strony cały czas w swoim umyśle, w swoim sercu mówisz: Panie, ja chcę Cię słyszeć, ja chcę słyszeć Twój głos. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, żeby słyszeć. To jest nastawienie. Nastawienie, z jakim słucham mówiącego. Jeżeli mam właściwe nastawienie do Boga, będę w stanie Go usłyszeć. Ale jeżeli w swoim sercu jestem nastawiony negatywnie do Boga, negatywnie do tego, co kaznodzieja mówi, czy do samego kaznodziei, jako tego, który przekazuje słowo, to nie usłyszę. Więcej, to słowo obrócę przeciwko Bogu, czy też przeciwko mówiącemu. Nastawienie jest niezwykle ważne. Pamiętacie, kiedy Jezus mówił trudne słowa? Oni później zadawali takie pytania, zgorszeni, czy mamy jeść Jego ciało? Mamy pić Jego krew? Co też On mówi? Ale oni już tam w sercu byli na nie w stosunku do Jezusa i nie mogli zrozumieć i jakby znieść tego, co On im mówił, i dosłownie to rozumieli w sposób materialny, fizyczny, i zgorszyli się. Popatrzcie, nastawienie jest jedną z ważniejszych rzeczy. Kiedy chcemy słyszeć Pana, Pan chce coś powiedzieć. On mówi do nas przez to słowo. Kiedy mówi to podobieństwo, mówi: kto ma uszy, niech słucha. Co On chce mi powiedzieć? Co ja mam usłyszeć dzisiaj? Co powinienem wiedzieć z tego podobieństwa, z tego fragmentu Bożego Słowa? Innym razem Z powodu właśnie takiego nastawienia, czy też nałożenia rzeczy nieprawdziwych na Słowa Boże, oni byli zgorszeni, kiedy Jezus uzdrawiał w sabat. Im się w głowie nie mogło pomieścić, że Jezus może uzdrowić w sabat i to jest wszystko zgodne z wolą Boga, a przecież nie powinien, tak oni uważali. Tak więc ten, kto przygotowuje swoje serce, swojego wewnętrznego, swoje wnętrze, swojego ducha, aby usłyszeć Boga, który się wyciszył, który się nastawił, aby słyszeć Pana, którego serce nie jest skierowane na spieranie się z Bogiem, na występowanie przeciwko Bogu, usłyszy Pana. Bóg do niego przemówi, Bóg przemówi do jego serca, ale tylko wtedy. W objawieniu Jana w 2 i 3 rozdziale, pamiętacie, są listy skierowane do zborów w Azji Mniejszej. Każdy list kończy się. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do zborów. Wiesz, jeżeli Bóg do ciebie mówi i rzeczywiście odbierasz Jego głos, Jego słowo, i to jest takie mocne i wyraźne, nie zapomnisz tego od tak szybko, bo wiesz, że Pan do ciebie przemówił. On coś tobie powiedział. Moi drodzy, są takie obietnice w tym takim oczekiwaniu na słowo Pana dla mnie, dla mojego życia. Izajasz w 66 rozdziale, wierszu 2 tak napisał: lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. A tutaj jest mowa o tej wewnętrznej postawie, który jest pokorny, który jest uniżony, który nie szuka swojej chwały, ale szuka chwały i wywyższenia Pana. Ten usłyszy głos Pana, dojdzie go głos Pana. Moi drodzy, jeżeli chcę słyszeć Pana, to też muszę mieć to nastawienie: ja zrobię to, co Pan do mnie mówi. Bóg posyła słowo nie po to, żebyśmy dalej robili tak, jak robimy, żebyśmy dalej tak żyli, jak żyjemy. On posyła słowo w jakimś określonym celu, tak jak deszcz i śnieg spada na ziemię, aby ją zrosić, aby ona wydała owoc. Bóg posyła słowo po to, aby nasączyć życiem Bożym moje wnętrze, moje życie i zmienić je. Po to jest posłane słowo Pana. Wiecie, Bóg doskonale wie, jak my zareagujemy. Pomimo to On posyła słowo. W 2 Księdze Mojżeszowej, 24 rozdziale, Bóg wezwał Mojżesza do siebie na górę Synaj. To jest ciekawe. Bóg mówi: przyjdź do mnie. Ale Mojżesz gdzieś tam zatrzymuje się w pewnym miejscu na tej górze i 6 dni tam siedzi i czeka. Dopiero 7 dnia rozległ się ponownie głos Boży: a teraz wstąp przed moje oblicze. Wiecie, co mi to mówi? Że nie usłyszę Boga od tak sobie czasami, albo bardzo często. Kiedy jestem zajęty, zagoniony, zapracowany i tak dalej, ja myślę, że jeżeli ja nie jestem w stanie czekać na Boga i uznać, że warto czekać i poświęcić czas na czekanie na słowo Pana, to myślisz, że Bóg przyjdzie i tak w marszu będzie ci mówił: słuchaj, poczekaj na chwileczkę. Mojżesz tam siedział 6 dni, a mogło go skręcać, mówiąc: dlaczego ja tu siedzę? Ludzie czekają, naród się niecierpliwi. Wiecie, że po tym okresie 40 dni oni już odeszli od Boga. Ulali sobie cielca. Byli tak niecierpliwi. Nie byli gotowi czekać na słowo Pana. I o mało nie doprowadzili do tego, że Bóg by ich wszystkich wytracił. 7 dnia Pan mówi do Mojżesza. Wiecie, pomimo tego, że Mojżesz był sługą Boga, był tak blisko Boga, Bóg z nim rozmawiał, oglądał moc Bożą, Mojżesz, sługa Boga, ciągle potrzebował czasu, aby być przed Bogiem, wyciszyć się, oczekiwać cierpliwie, aż znowu usłyszy Pana. Na razie miał wejść, a teraz Bóg mówi: a teraz podejdź przed moje oblicze. I wtedy Pan dał mu 10 przykazań, tablice kamienne z 10 przykazaniami. Słuchajcie, my dzisiaj jesteśmy tak zajęci, zagonieni, zapracowani. My nie mamy czasu, żeby słuchać. Powiem tak. Czytam fajny komentarz do księgi Ageusza proroka. Ci ludzie są zagonieni i zajęci koło własnych spraw. Przez 16 lat są tak zagonieni, że nie mają czasu budować świątynię. A Bóg do nich mówi. Posyła proroków. Dlaczego mój dom stoi? Zobaczcie, jak się wam powodzi. Wiecie, Słowo Boże ich doszło. Oni potrzebowali 3 tygodnie. Dosłownie 3 tygodnie, odkąd prorok mówił słowo, 3 tygodnie i po 3 tygodniach nastąpiło nawrócenie i oni rzucili się do tego, aby budować świątynię. Nie wiem, czy jesteście podobni do mnie. Nie lubię, jak mi ktoś przeszkadza w pracy. Jeżeli coś robię, chciałbym mieć to zrobione, nawet wolę coś nie zjeść i tak dalej, bo albo jeszcze gdzieś tam coś mam. Nie lubię tego. A Bóg ich powołuje w jednym miesiącu, a za chwilę zaczynają się święta. Sabat, Nowy Rok, Jom Kippur, Kuczki, a więc już w ogóle 7 dni świąt. I oni ledwo rozpoczęli, tak byli poruszeni przez Ducha Bożego, rozpoczęli, a teraz znowu muszą usiąść i nie wolno im pracować i powinni się skoncentrować na Bogu i oddać chwałę Bogu. Ktoś by pomyślał, strata czasu. Ale Bóg na końcu tej księgi mówi tak, a teraz zobaczcie, jak się wam powodzi. Kochani, jeżeli mam czas, aby być przed Bogiem, jeżeli mam czas, aby szukać Pana, jeżeli mam czas, aby nastawić uszu, aby słyszeć Pana, to Pan, to co robisz, pobłogosławi wielokrotnie i będziesz błogosławiony nie tylko w sensie takim materialnym pomocy, ale także będziesz słyszał Pana i doświadczał Jego mocy w swoim życiu. Mojżesz czekał, kiedy świątynia została zburzona, Jerozolima została zburzona, Judejczycy i ta resztka, która została jak głownia wyrwana z ognia, ta biedota, która tam została, posłali do Jeremiasza proroka, zapytaj o słowo Pana dla nas. Mamy zostać, czy mamy iść do Egiptu? Zapytaj o słowo Pana. I Jeremiasz jest blisko Boga. Jeremiasz chodzi z Bogiem. Zajmuje mu to 10 dni. On siedzi przed Bogiem. On modli się i pyta, Panie, jakie jest słowo? I dopiero 10. dnia Pan do niego zaczyna przemawiać. Powiedz mojemu ludowi, zostańcie, ja będę się o was troszczył. Jesteście bezpieczni, a jeżeli pójdziecie do Egiptu, tam dosięgnie was moja ręka i mój sąd. Wiecie, co oni powiedzieli na początku, pamiętacie? Zapytaj o słowo Pana. I co Pan powie, my uczynimy. Bóg wiedział, jak oni zareagują. Bóg znał ich serca. Oni może siebie nie znali, ale Bóg wiedział, jak są oporni, zbuntowani i niechętni wobec słowa Pana. Pomimo tego w swojej miłości posłał im słowo. Dał im zapewnienie o swojej ochronie. A co oni zrobili? Nie Pan do ciebie mówił, Jeremiaszu. Pójdziemy do Egiptu. Zrobimy po swojemu. Kto ma uszy? Niech słucha, co mówi Pan. Potrzebujesz słyszeć dzisiaj Pana? Wiecie, mam takie chwile w moim życiu, że muszę wystopować, muszę się zatrzymać. Boże, ja potrzebuję słyszeć Ciebie. Co dalej? Co mam robić? W jakim miejscu jestem przed Twoim obliczem, Panie? Co jest ze mną? Co chcesz mi powiedzieć? Biblia mówi, ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił, podnoszą się w górę na skrzydłach jak orły, idą, a nie ustawają. A posłuchajcie, 64 rozdział proroka Izajasza. Czego od wieków nie słyszano, czego ucho nie słyszało i oko nie widziało, oprócz Ciebie, Boga działającego dla tego, który Go oczekuje. Bóg działający dla tego, który Go oczekuje. A więc dobrą rzeczą jest, pytać, czekać, słuchać. Pamiętacie, Habakuk chyba mówi w swoim proroctwie, pójdę na wieżę, stanę na mym posterunku, aby słyszeć, co mi powie mój Bóg na moją skargę. Jest wspaniałą rzeczą, kiedy słyszę Pana, kiedy do mnie mówi, czy to przez swoje święte słowo, czy to w inny sposób, przez sen, wizję, a najczęściej do nas właśnie mówi przez swoje święte słowo. Porusza nas, upewnia nas. Dlatego, że powinienem się wyciszyć, mieć dobre nastawienie, powinienem usunąć z mojego życia to wszystko, co wiem, że Boga nie chwali. To pozwoli mi słyszeć Pana. 58 rozdział Izajasza mówi, że ludzie szukali Pana, ale nie tak, jak powinni go szukać. Nawet pościli. Umartwiali się. Wołali, szukamy Ciebie, pragniemy poznać Twoje drogi, a Bóg mówi, ale ja nie mam w tym upodobania, bo w tym samym czasie kłócicie się i tak dalej, i spory prowadzicie, i tamto. Bóg mówi, ja nie mogę z Wami rozmawiać. A więc jeżeli usunę to wszystko, będę słyszał Pana. Co Bóg chce, żebym usłyszał? Wyszedł siewca i sieje. I tak naprawdę ta przypowieść jest o nas, każdym z nas. Jak słuchamy Pana, jak słuchamy Bożego Słowa, jaką glebą jesteśmy. Chociaż Słowo Pana jest tak potężne w mocy i sile, słuchajcie, ono może po prostu pozostać nierozwinięte, pozostać bez owoców, bez skutków w Twoim i w moim życiu. To znaczy, że ty i ja mamy ogromny, zasadniczy wpływ na słowo Pana, które słyszę, które do mnie dochodzi. Czy to słowo wyda owoc zgodnie z tym, na co Bóg je posłał? Czy będę przez to słowo błogosławiony, ożywiony, uzdrowiony, czy też osądzony? Od nas to zależy. Oto wyszedł siewca i padło na ubitą drogę. Wiecie, ktoś kiedyś tak powiedział, że w życiu każdego z nas czasami zamieniamy się, jesteśmy różnego rodzaju glebą. Raz jesteśmy jak taka ubita droga, innym razem jak taki skalisty teren, innym razem pełno tych cierni i ostów w naszym życiu. A przychodzi też czas, że jest przeorana gleba naszych serc i ziarno pada na dobrą glebę i zaczynamy wydawać owoc. 30-krotny, 60- i 100-krotny. Ważne jest, abyśmy usłyszeli, co mówi Pan. To od nas zależy. To od Ciebie zależy. Czy moje słowo wyda owoc błogosławieństwa życia, czy też będzie sądem dla Twojego, dla mojego życia. Ubita droga. Ludzie, którzy mają serce jak ubitą drogę, krzywdy, zranienia od innych ludzi sprawiają, że są taką ubitą, udeptaną drogą. Z powodu tych krzywd i zranień są zamknięci na dobro. Z powodu zła, którego doświadczyli, nie są w stanie uwierzyć w dobro i Słowu Bożemu. Całkowicie się zamknęli. Ciężkie przeżycia, żali pretensje do Boga. Dlaczego wtedy nie pomógł? Dlaczego nie zapobiegł? Gdzie był Bóg, gdy umierał mój ojciec? I tak dalej, i tak dalej. Ubita droga ludzkiego serca. I oto Pan chce przyjść z pocieszeniem. Pan chce podnieść i pomóc. A my mamy żale do Boga i pretensje do Boga. Brak przebaczenia. Czasami ludzie głęboko zranieni mówią, już nigdy nie przebaczę, nigdy nie okażę litości. Zrobię tak, jak mi zrobiono. Nie wiedzą, że tym samym niszczą i zamykają drogę dla Bożego błogosławieństwa, uwolnienia dla siebie. Niewiara i sceptycyzm co do istnienia Boga. Jego słowa, czy to rzeczywiście jest Jego słowo? Czy On naprawdę istnieje? Ale jest jeszcze coś, co jest tak, sprawia, że jesteśmy jak ubita droga. Denominacyjne przekonania. nakładamy na Słowo Boże, na Ewangelię, którą czytamy, nasze denominacyjne przekonania. Już nie widzimy prawdy, ale interpretujemy poprzez nasze zrozumienie to, co dawno żeśmy już kiedyś słyszeli, interpretujemy całe wydarzenia i Pismo Święte i nie możemy dostrzec prawdy. Jest jak ubita droga. A to jest jedna część tej kwestii, bo popatrzcie, z jednej strony my jesteśmy jak ubita droga, ale tam jest napisane i zły przychodzi natychmiast i porywa, wybiera słowo. Ptaki przyleciały od razu i wybrały słowo. Oto chcesz słyszeć, oto Bóg mówi, jest zgromadzenie, ale tam gdzieś jakieś poruszenie i tak dalej. Odwracamy uwagę, Bóg do mnie mówił, ale ja już, moje myśli jestem gdzie indziej. Wybiera słowo. Przeciwnik ma tutaj ogromną satysfakcję i perfidię, aby tak robić. Grunt skalisty. Kto ma uszy? Jaką glebą jestem? Zasianymi na gruncie skalisty są ci. Taki grunt skalisty to wyobrażam sobie trochę ziemi, pełno skał, kamieni i tak dalej, niesprzyjający teren. Łatwo przyjmują, łatwo wierzą, są gotowi pobiec więcej, są gotowi od razu, że tak powiem, mówią, wy nie macie wiary, bracia i siostry, musicie dopiero mieć wiarę, co z wami? Pójdziemy tam, zrobimy to, Bóg będzie działał. Miesiąc, dwa i patrzymy, za chwilę tego brata czy tej siostry nie ma. Jak to? Byli tacy gorliwi, chcieli pouczać starszych wierzących, chcieli zmienić świat dla Boga i nie ma ich. Byli miesiąc, dwa w wierze i nie ma ich. Wchodzi szybko i gwałtownie. Nie byli w stanie znieść. Tam jest napisane, gorszą się, tak? Z powodu prześladowania dla słowa. Oni się gorszą z powodu ucisku. Są niestali. Kochani, słowo Pana potrzebuje tej stałości, tej wierności, tego, że będę z Panem wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze, ale wtedy, kiedy przyjdzie ucisk i prześladowanie. Zwróćcie uwagę, prześladowanie jest nie ze względu na tego człowieka, ze względu na Słowo Boże, które przyjmuje do swojego życia i ze względu na imię Jezus, które zaczynamy czcić. Pamiętacie, kiedy Jezus mówi o czasach ostatecznych, mówi, będziecie w nienawiści u wszystkich narodów dla mojego imienia. I tak samo jesteśmy w nienawiści, Jezus mówi, ze względu na moje słowo. To ono ma wartość, to ono wzbudza opór. To imię Jezusa i sam Jezus wzbudza opór i niechęć. Ale ci, którzy są dobrą glebą, to wszystko wytrzymają i pójdą dalej. Międzyciernie. Brat Wojciech między innymi troszeczkę wspominał przed wieczerzą o tym. Tu zresztą Jezus mówi. Ciernie, osty, zmartwienia, troski o codzienny byt, o jutro, o emerytury. Troska. To wszystko zadusza słowo. Nie słyszymy Boga, nie słyszymy i nie bierzemy Bożej obietnicy. Ułuda bogactwa. Chrześcijanie, którzy nagle mówią, potrzebuję więcej i więcej i więcej, ja dopiero później będę więcej czasu poświęcę Bogu. Ja później dam ofiarę, ja później dam to, ja później złożę dziesięcinę. Teraz nie mam, musimy się dorobić. Tylko wiecie, w życiu bywa tak, że nasze życie biegnie bardzo szybko. Co nie zrobisz dzisiaj, czasami trudno jest zrobić już jutro. Pożądanie innych rzeczy. Wszystko staje się ważniejsze niż sprawy Bożego Królestwa. Nie mają wiary ci ludzie, nie chodzą w wierze, polegają na sobie, a nie na Bogu. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Przestają słyszeć Boga. I ostatnia dobra gleba. Życzę, aby każdy z nas był tą dobrą glebą. Oni mają uszy, oni słyszą, oni to słowo przyjmują, oni tym słowem żyją i według tego słowa żyją, dlatego wydają owoc. Ale nie myślcie sobie, że ta dobra gleba to są ludzie, którzy nie doświadczają ucisku, prześladowania, trosk, zmartwień, tylko że oni to wszystko przechodzą nad tym zwycięsko, oddając to w ręce Pana. Oni są uciśnieni, oni czasami są pobici, oni czasami są uderzeni, ale oni ciągle są dobrą glebą, która wydaje owoc i słyszą Pana. Moi drodzy, zdumiewają mnie czasami różne rzeczy w Bożym Królestwie, w życiu mężów Bożych. Sobie myślę, jak to jest, Panie? Smith Wigglesworth, człowiek wiary, mąż obdarzony darem wiary, uzdrawiania. Przez niego tylu ludzi uzdrowiłeś, przez niego wskrzeszałeś zmartwych ludzi, a on sam cierpiał. On w swojej biografii pisze, że szedł z ogromnym bólem, stawał za kazalnicą, głosił Słowo Boże, wracał z powrotem i kładł się na łóżko. Krew lała się z niego. Jak to jest, że taki mąż Boży jak David Wilkerson, którego tak potężnie używałeś wśród narkomanów, a jego żona chorowała na chorobę nowotworową, operacja za operacją. Ale oni nie przestali być dobrą glebą. Halleluja. Oni nie przestali być dobrą glebą. Nie pozwolili, aby pretensje, aby żale, nie pozwolili, aby niewiara, aby brak zaufania do Bożego Słowa ich zatrzymała w tej drodze relacji z Bogiem. Ta czwarta gleba, która wydaje owoc, to są ludzie, którzy tak samo przechodzą przez to wszystko, co w tej pierwszej, drugiej, trzeciej kategorii ludzi. Przychodzi zły, ich atakuje. Czy rzeczywiście Bóg tak powiedział? To jest Słowo Boże? Diabeł zły przychodzi, tak samo ich atakuje, tylko że oni dają mu odpór. Przez Słowo Pana, przez prawdę Pana. Oto przychodzi sytuacja, że przychodzi ucisk, drwina, prześladowanie z powodu Słowa, a oni mówią tak, my będziemy i stoimy razem z tymi, którzy cierpią dla imienia Jezus. My nie będziemy się wstydzić imienia Pana. Pamiętacie list do Hebrajczyków? Wspomnijcie sobie, że tych chrześcijan, których stawiano, więziono, wyście stawali obok nich i powiedzieli, nas też uwięźcie, bo my też wierzymy w Jezusa Chrystusa. Oni przez to przechodzili. A czy nie nachodziły ich często troski? Boże, jak zwiążemy koniec z końcem? Jak zrobimy to i tamto? Ale przypominali sobie na Boże obietnice, ja jestem z wami aż do skończenia świata. Nie troszcie się o to, co będziecie jeść i pić. Oni to wszystko doświadczali, ale Słowo Pana było na pierwszym miejscu i przemagali te wszystkie rzeczy, aby ufać Bogu. I w tym całym utrapieniu, czasami ucisku, czasami chorobach wydawali dobry owoc, 30, 60 i 100-krotny. I czeka ich wielka nagroda. 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o mężach wiary. Ale tam są dwie kategorie mężów i niewiast wiary. Jedni doświadczali cudów i uzdrowień. Z ognia, z jamy lwiej, wyrwani z paszczy lwiej. A inni, o których jest tak samo, jest ten sam nad nimi tytuł. To jest mój człowiek wiary. Przeżynani piłą, tułający się po skałach, oddający życie dla Chrystusa. Halleluja. Kto ma uszy, ten niech słucha. Jest czas, kochani, abyśmy się obudzili z letargu, jeśli w nim jesteśmy. Jest czas, abyśmy powstali i pochwycili Słowo Pana dla naszego życia. Jest czas, kiedy nie słyszysz Boga, żebym się zatrzymał. Panie, Panie, co ja mam robić? Mów do mnie. O, ja czekam na Pana już 5 godzin. To chcę, żebyś zrozumiał, że czasami może będziesz musiał miesiąc czekać, aż na nowo świeże Słowo Pana w mocy do ciebie przemówi i podniesie cię i da ci siłę, abyś pobiegł dalej. Pamiętam, jak z Boże w Ustroniu przeżywaliśmy różne chwile, dobre i złe. I doszedłem do granicy. Mówiłem, nie dam rady dalej zrobić krok. Boże, nie dam rady. I poszedłem na spotkanie modlitewne, regularne, które się odbywały. Paru ludzi, Wiecie, z reguły na modlitwach jest paru ludzi, a powinien być cały zbór. Albo w większości zbór. Paru ludzi. No, może parunastu, parę dziesiąt. W każdym razie niewiele na tą dużą salę, która tam była. I kiedy stoję i mówię, Boże, nie dam rady. Tego brata spotkałem teraz na stuleciu zboru. On już nie pamięta nawet o tym. Ja jestem z jednej strony, z przodu, a on jest w trzecim rzędzie, zupełnie po drugiej stronie, gdzieś tam pod oknem. I on zaczyna prorokować. On zaczyna mówić słowo. Wiecie, jeśli to jest słowo prorocze do kogoś, ono będzie ciebie dotykać. On mówi słowo. Kiedy on prorokuje i mówi jakby w odpowiedzi na to, co ja przeżywam, ja teraz nie pamiętam słów, treści, ale wiem jedno, kiedy on prorokuje, moc Boża wypełnia mnie od stóp do głowy i zupełnie moje wnętrze z człowieka zwątpiałego, zrezygnowanego czy bliskiego rezygnacji, który mówi już nie dam rady, wszystko się przemienia. Wraca siła i moc. Ja wracam do domu. Grażyna otwiera drzwi, patrzy na mnie. To było widać. Ona mówi, co się stało? Co się stało? A ja mówię, Bóg mnie posilił. Ale nie dość tego. Ledwo zamknąłem drzwi. Czy właściwie już wtedy przyjechał inny z pastorów ze słowem od Pana, jechał z Warszawy, wracał do domu, mówi, Bóg dał mi słowo dla ciebie. Ale muszę wam powiedzieć, to, co już przeżyłem wcześniej, rozwiązało wszystko. To słowo tylko było potwierdzeniem i uzupełnieniem. Kto ma uszy, niech słucha. Kochani, chcesz więcej przeżywać z Bożej obecności i chwały? Chcemy przeżywać cuda i moc Bożą? Musimy iść przed oblicze Pana, nastawić nasze serce, naszego wewnętrznego człowieka, bo ja chcę słyszeć Boga. My nie chcemy religii, że będziemy tylko pełnić pewne czynności religijne, ale my chodzimy z żywym, prawdziwym Bogiem, amen. Bogiem, który jest tutaj obecny, Bogiem, który ciebie i mnie miłuje, Bogiem, który ma moc, aby nas wspierać i wspiera i prowadzić w cudowny sposób. Nie zapomnijcie, ta czwarta gleba to są ludzie, którzy ciągle przeżywają ataki. Ciągle przeżywają niedogodności, tylko że oni przeorywują swoje serce. Diabeł im tam rzuca kamień za kamieniem. Mówi, może ten pług się w końcu stępi i to ziarno nie wyda owocu. A oni idą po tym polu i zbierają i wyrzucają te kamienie ze swojego serca. Aby słowo Pana mogło padać na dobrą glebę. Na dobrą glebę. Chcemy słyszeć Pana. Ja przynajmniej chcę słyszeć Pana. Powstańmy, aby się modlić, aby wzywać Jego imienia. Jeżeli chcesz słyszeć Pana, to powiedz Mu to dzisiaj. Ale nie skończ tylko na tym, Panie, ja chciałbym Ciebie słyszeć, a dalej idź tak, jak idziesz. Ale zrób to, co mówi Boże Słowo. Nastaw uszy, serce, znajdź miejsce, wycisz się. I nastawiaj uszu tego wewnętrznego człowieka. Panie, tak dziękujemy Ci, że jesteś tutaj obecny. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś dobrym Bogiem, pełnym łaski i miłosierdzia. Panie, wyznaję, że nie zasługuję na to, żeby należeć do Ciebie, żeby Tobie służyć, ale dzięki Twojej łasce, Panie, mogę być Twoim dzieckiem. Dziękujemy Ci, Panie, za całą dobroć i łaskawość, jaką okazujesz nad nami. Panie, ja pragnę słyszeć Twój głos. Ja pragnę Ciebie słyszeć odnośnie mojego życia. Ja nadstawiam uszu i pytam się odnośnie naszego zboru, Boże. Ja modlę się i proszę Cię, Panie, mów do mnie, mów do nas indywidualnie. Bo wierzę, Panie, że Ty każdego z nas prowadzisz indywidualnie i mówisz, Panie Boże Wszechmogący, abyśmy to, co dobrego odbieramy od Ciebie, wnosili dla budowania Kościoła. Tak wywyższam Ciebie, błogosławię Ciebie i modlę się już teraz, Panie. Wołam do Ciebie, przygotuj słowo na wtorek, przygotuj słowo na czwartek, przygotuj słowo na następną niedzielę, Boże. Niech objawi się Twoja moc i Twoja chwała. Chcemy Ciebie słyszeć, Panie. Boże, chcemy, żeby to słowo nas zmieniało, Ty, abyś był realny, tak realny, że będziemy z nowym entuzjazmem, z nowym zapałem, z nową wiarą i siłą iść i mówić, kim Ty jesteś dla nas. Tak błogosławię Ciebie i wywyższam Ciebie. Amen. Hallelujah, Jezus. Chwała Ci, Panie. Bracia i siostry, jeżeli pragniemy się modlić, módlmy się do Pana. Jeżeli choćby jednym, dwoma zdaniami powiedz, Panie, potrzebuję Ciebie słyszeć. Zróbmy dobre wyznanie przed obliczem Bożym.